Studencka popołudniówka.
Witam się z Wami, Maria Rębisz-Sasiela. Aktualnie na misjach posługuje powyżej 2000 polskich misjonarzy i misjonarek. Wraz z dzisiejszymi gośćmi przybliżymy poczynania wielkiego polskiego misjonarza, kardynała Adama Kozłowieckiego. Jak już wspomniałam w studenckiej popołudniówce, wyjątkowi goście są to pani Katarzyna Cesarz, kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej oraz pan dyrektor Bogdan Romaniuk. Witam serdecznie. Kardynał Adam Kozłowiecki to wspaniały polski misjonarz, jezuita, były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i Dachau, po wojnie pierwszy arcybiskup Lasaki. Zasłużony dla kościoła zambijskiego i nie tylko. Jak to się stało, że kardynał znalazł się w Zambii?
No to może troszeczkę historii. Więc kiedy jesteśmy już tutaj w Majdanie Królewskim, w powiecie kolbuszowskim, w miejscowości Huta Komorowska, tak naprawdę w dobrach rodziny Kozłowieckich, na majątku rodziny Kozłowieckich, to warto tutaj wspomnieć, że Adam Kozłowiecki junior, bo przypomnę, że ojciec kardynała Kozłowieckiego, Adam Kozłowiecki, posiadał duży majątek w tej części Podkarpacia. I oczywiście jako ojciec wiązał duże nadzieje z synem Adamem. Chciał naprawdę dla niego i myślał o tym, że Adam przejmie kiedyś ten majątek. Oczywiście też przypomnę, że miał trzech synów, w tym właśnie Adama, z którym wiązał takie nadzieje. Niemniej jednak młody Adam Kozłowiecki poczuł powołanie, bo tak można powiedzieć, i przystąpił do zakonu jezuitów. W 1937 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Został wtedy, można powiedzieć, kapłanem, więc tuż przed wybuchem II wojny światowej wstąpił do jezuitów. No więc ta ścieżka tak naprawdę jego zaczęła się od zakonu jezuitów. No oczywiście ja tak pokrótce tylko powiem, ale myślę, że tutaj w szczegółach dopełni pani Katarzyna Cesarz, kustosz muzeum. Ale warto tutaj o tym powiedzieć, że w 1937, kiedy wybucha wojna, Adam Kozłowiecki, już ksiądz, zostaje aresztowany w Krakowie przez Gestapo. Trafia do więzienia w Wiśniczu. Najpierw może na Montelupich, a później Wiśnicz. Następnie trafia do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i Dachau. Tak naprawdę II wojna światowa to pobyt młodego kapłana w obozach koncentracyjnych. I kiedy w 1945 obóz Dachau zostaje wyzwolony przez Amerykanów, wtedy kardynał Kozłowiecki, wtedy oczywiście młody kapłan Adam Kozłowiecki, podejmuje decyzję, ale też i odpowiada na taki apel swoich przełożonych, bo potrzeba było właśnie misji w Rodezji Północnej, raczej młodych kapłanów, którzy by poprowadzili misję w Rodezji Północnej, i Adam Kozłowiecki podejmuje taką decyzję i decyduje się na wyjazd na misję. Oczywiście trafia jeszcze po obozie, po wyzwoleniu do Pullach i stamtąd już wypływa do Rodezji Północnej, dzisiejszej Zambii.
Znaczy, no, pan dyrektor świetnie to powiedział w skrócie, bo faktycznie czasami to i dwie godziny można o tym mówić i dłużej. No ja tylko chciałabym podkreślić, dlaczego w Zambii. No po pierwsze, jak było wspomniane, jego przełożeni potrzebowali misjonarzy. Tam już umierali najstarsi, już tak naprawdę placówka była bez misjonarzy. Adam Kotłowicki, co podkreślamy tutaj czasami w wywiadach, pojechał, mimo że tak naprawdę nie chciał. Tutaj często cytujemy taki list pisany do ojca Tadeusza Bzowskiego, w którym Adam Kozłowiecki przed wyjazdem do północnej Rodezji pisze, że jeśli za łaską Bożą się zbawi, to dopiero zacznie działać, bo na razie spełnia wolę swoich przełożonych i jedzie do Afryki. Mimo że chciał być tutaj nauczycielem, mimo że tutaj chciał być dalej pracować z Polakami, czy wrócić do Chyrowa, ale wiedział, że II wojna światowa no niestety jakby mu zamknęła tą drogę powrotu. No i jak pojechał, to z pełną taką pokorą, jako zwykły kapłan, misjonarz, rozpoczynał pracę na misji. Począwszy, zakasał rękawy bardzo szybko. My tutaj też mamy obraz towarzyszący naszej wystawie In Nomine Domini, właśnie kardynał rozpoczynający budowę domu episkopatu Zambii z kilofem. Bardzo taki symboliczny
obraz. Ale trzeba wejść w słowo, pani Katarzyno, i jakby jeszcze zatrzymać się, dlaczego Zambia, prawda? I ten wątek, o którym tutaj pani mówi, jest ważny, bo on przejawia się w listach. Ksiądz Adam Kozłowiecki, tak, młody, bardzo pragnął pracować z młodzieżą. To widać w listach, to się przejawia w listach. Jakby to pragnienie, zresztą kochał też, można powiedzieć, Polskę, swoją ojczyznę, bo to też przejawia się w tych listach. No i w pewnym momencie odebrano mu to, prawda? I kiedy na pewno jest ta rozterka, czy wracać do kraju po wyzwoleniu obozu, prawda, i zacząć pracować z młodzieżą, czy skorzystać z tej propozycji wyjazdu na misję, gdzie też Kościół potrzebował młodych misjonarzy, o czym też tutaj pani Katarzyna mówi. Niemniej jednak poddaje się tej woli, prawda, przełożonych, woli Bożej. Zresztą to też w listach jest, że poddaje się tej woli i decyduje się po ciężkich przecież przeżyciach w obozach, tych, o których mówiliśmy. Zresztą to też można doczytać i sugeruję tutaj słuchaczom. Jest wspomnienie z obozu koncentracyjnych Ucisk i strapienie, książka wydana przez jezuitów, oczywiście autorstwa kardynała Kozłowieckiego. Więc tu warto to podkreślić, że on pragnął wrócić do Polski, pragnął pracować z młodzieżą. Niemniej jednak taką decyzję podejmuje, poddając się woli przełożonych i przede wszystkim woli Pana Boga. Tak.
Skąd wzięła się inicjatywa o stworzeniu muzeum imienia kardynała Adama Kozłowieckiego oraz również powołanie fundacji jego imienia?
Po śmierci kardynała Kozłowieckiego biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej udaje się na pogrzeb, biskup frankowski, i można powiedzieć, że napełnionym tą misyjnością, ale też i posługą kardynała Kozłowieckiego, wraca z tego pogrzebu i 30 dni po pogrzebie kardynała Kozłowieckiego tu w Majdanie Królewskim jakby ma swoją homilię taką emocjonalną i właśnie sugeruje tutaj mieszkańcom, ale też i obecnym na tej mszy, że nie można tej historii, tego pięknego życia po prostu zapomnieć. No i sugeruje, żeby coś tu się zaczęło dziać w jego miejscowości rodzinnej. I wtedy właśnie w tym dniu powstaje pomysł powołania fundacji, a w konsekwencji też fundacja decyduje się wspólnie z diecezją na budowę Muzeum Kardynała Kozłowieckiego, gdzie rocznie, tu pani Katarzyna, pani kustosz nam podpowie, rocznie około 7-8 tysięcy ludzi zapoznaje się z życiorysem kardynała Kozłowieckiego.
Wiemy, jak ogromny wpływ kardynał Adam Kozłowiecki miał na los oraz myślenie Polaków. Jaki jednak on miał wpływ na życie Zambijczyków?
Ogromny wpływ wywarł kardynał Kozłowiecki na życie na życie mieszkańców Lusaki, można powiedzieć też i śmiało na życie Zambijczyków. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, oczywiście budowa, kontynuacja budowy kościoła, młodego kościoła, bo niedawno obchodziliśmy chyba stulecie, prawda, kościoła zambijskiego, więc w tym stuleciu kardynał tu idealnie się wpisuje w swoim życiem i poświęceniem 61 lat na misjach właśnie tam w Zambii. Ale ważnym też takim akcentem i pokazującym, jaki wpływ miał kardynał Kozłowiecki w ogóle na Zambię, to jest przyznanie najwyższego odznaczenia przez prezydenta Zambii, tak, za przyczynienie się, za doprowadzenie do suwerenności państwa Zambii, bo wcześniej, przypomnę, była to kolonia brytyjska. Więc tutaj również kardynał Kozłowiecki miał, oprócz tej działalności misyjnej, czyli, ale też i utworzenie no jakby arcybiskupstwa, prawda, Lusaki, czyli tych podstaw, można powiedzieć, diecezji, archidiecezji, no to też miał ogromny wpływ na wolność, na suwerenność narodu zambijskiego, za co otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe.
Które mamy i posiadamy w muzeum.
Są w muzeum, tak, można je tutaj zobaczyć. I oczywiście, kiedy przyjeżdżają tutaj delegacje do nas, bo przyjeżdżają podczas Dni Kardynała Kozłowieckiego, które odbywają się zawsze we wrześniu, no to też my, że tak powiem, my też tą wdzięczność ich odczuwamy, bo zawsze właśnie mu wspominają o tym, ile... jak dużo dobra zrobił kardynał Kozłowiecki dla narodu zambijskiego. I myślę, że też jest moment dobry w tym pytaniu, żeby też poinformować, że w tym roku będziemy obchodzić 50-lecie powiązania kościołów Polski i Zambii. Był taki moment 17 maja
70 roku,
kiedy za chwilę błogosławiony kardynał Wyszyński, kardynał Kozłowiecki z ówczesnym też arcybiskupem Lusaki właśnie symbolicznymi pierścieniami
i obrączką
dokonali takiego połączenia dwóch kościołów w kontekście współpracy tych kościołów.
Oprócz tego, że tak politycznie też działał, to jak tylko przyjechał do Zambii, to co wiele osób podkreśla, nie patrzył na kolor skóry, nie patrzył na wyznanie, tylko jakby wszystkich zapraszał do szkoły, bo uważał, że lud wykształcony sobie
i budował te szkoły.
Budował te szkoły, tak. Sierocińce, kościoły, tak. Szpitale, tak. Seminaria.
Czyli to jest ten wpływ, o którym tutaj.
Tak, ale też nauczony też jakby taką pokorą pobytu w obozach koncentracyjnych, niemieckich obozach koncentracyjnych, oddawał swoje jakby pragnienia i te pomysły też świętemu Józefowi, bo tam właśnie słynne takie jego powiedzenie: ty się, święty Józefie, martw, ja już zrobiłem co mogłem, a teraz ty się martw. I ta pomoc i opatrzność Boża, która mu towarzyszyła, i taka wielka wiara i zaufanie w to, że Pan Bóg go nie opuści, no też pomagała mu walczyć z głodem, bo w tych listach też pojawia się głód, pojawia się też ubóstwo, pojawia się wielkie jakby zapotrzebowanie tego ludu, który puka do niego co chwileczkę w sprawach takich najdrobniejszych, od różańca po te trochę jedzenia, gdzie każdy z taką troską patrzy na każdego i też dzieli się tymi swoimi troskami z ludźmi, do których wysyła te listy. A listy, to też warto podkreślić, to były te jego tak zwane cyrkularze, gdzie wtedy jeszcze na maszynie kilka kartek łączył też kalką taką fioletową do pisania na maszynie, a potem na komputerze, drukując i pisząc po kilkanaście listów, rozsyłał potem po całym świecie. Także był też takim pokornym kapłanem, miłującym, powtarzającym, że wszyscy jesteśmy braćmi, więc do każdego też w Zambii, tutaj, gdziekolwiek był, jakby z miłością i taką troską się odnosił.
Jak już Państwo wspomnieli, muzeum cieszy się ogromną ilością pamiątek po kardynale Adamie Kozłowieckim, począwszy od listów, kończąc po różne medale, ordery. Są tu również zdjęcia opisujące różne etapy jego życia. Jak muzeum zyskało takie zasoby?
Ja myślę, że tutaj trzeba oddać i podziękować biskupowi Frankowskiemu, naszemu, można powiedzieć, trzeba prezesowi fundacji, bo na czele fundacji stoi biskup pomocniczy, biskup Edward Frankowski, jest prezesem tej fundacji. I tak naprawdę ten moment, kiedy zdecydował się, pomimo tego, że był chory po operacji, właśnie wtedy w 2007 roku, to jednak zdecydował się polecieć na pogrzeb, prawda? I wtedy tam oczywiście kapłani, którzy współpracowali z kardynałem Kozłowieckim, misjonarze, no przekazali mu gro pamiątek, prawda? On wtedy, można powiedzieć, przywiózł sporo rzeczy związane z kardynałem Kozłowieckim. Jedną walizkę, dwie walizki, prawda?
Jak opowiadał, to sam zostawił swoje rzeczy, a zabrał kardynała.
Tak, dokładnie. I stąd, jest no, ta sytuacja właśnie, że tych pamiątek mamy sporo, ale też i misjonarze, którzy tam współpracowali z kardynałem Kozłowieckim, kiedy dowiedzieli się, że takie muzeum w jego miejscu urodzenia, w miejscowości rodzinnej powstaje, również sukcesywnie przekazywali i przekazują jeszcze do dziś te pamiątki. Współpracujemy też z panem ambasadorem Janem Wielińskim, wieloletnim ambasadorem polskim w Zambii, który też część swoich pamiątek przekazał, siostry zakonne, ale też i prywatni ludzie, którzy no, odwiedzają nasze muzeum i wiedzą, że to muzeum jest. Zresztą działalność muzeum też polega na tym, że organizujemy bardzo co roku, prawda, Dni Kardynała Kozłowieckiego, konferencje, organizujemy wystawy. Byliśmy już dwukrotnie w Rzymie, ale też i z wystawą o kardynale Kozłowieckim byliśmy na naszych uczelniach, ale też w innych miejscach. Tutaj za chwilkę pani Katarzyna wymieni nam te wszystkie miejsca oprócz województwa podkarpackiego, bo również wystawa krąży po województwie podkarpackim. No więc siłą rzeczy idzie informacja i każdy, kto jakoś był związany z kardynałem Kozłowieckim i ma jakieś pamiątki, no to wie, że można tu je przekazać.
Czyli cały czas jakby wzrasta świadomość na temat życia kardynała. I właśnie proszę mi jeszcze dopowiedzieć, gdzie oprócz województwa podkarpackiego można zobaczyć wystawę poświęconą życiu kardynała.
Znaczy można było zobaczyć i tam jakieś ślady na pewno w kronikach, w prasie, począwszy od Sejmu naszego w Warszawie, przez Kielce, Kraków, Wrocław, Oświęcim, Toruń, też właśnie na uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mieliśmy tą przyjemność pokazywać wystawę. Była też na Politechnice Poznańskiej, była też wystawa w Londynie. To są miejsca
w Dachau,
tak, w Monachium,
w Rzymie dwa razy.
To są miejsca, które to są uczelnie, to są instytucje, które właśnie bardzo przychylnie podeszły do tematu i przyjmowały nas zawsze z otwartymi dłońmi, ramionami, na których właśnie też były konferencje, spotkania. No i kronika, która świadczy o tym, że te miejsca, była jeszcze zapomniałam, na Jasnej Górze przecież też. Ale chciałam wrócić jeszcze do takiego jednego wątku, bo niedawno uczestniczyliśmy w tej, byliśmy zaproszeni przez jezuitów w takiej 80. rocznicy aresztowania kardynała Adama Kozłowieckiego razem ze swoimi współbraćmi. I no, mijający rok może już minął, bo ta 80. rocznica minęła, ale kolejny rok, 40., to też jest aresztowanie w Auschwitz i Dachau. Więc warto podkreślić, że kardynał Adam Kozłowiecki godził się też na to, żeby być więźniem. Wiele razy miał możliwość, nie wiem, ucieczki, mimo że tam mógł z tego korzystać, to chciał być współbraćmi i chciał cierpieć, ale też miał taką olbrzymią chęć przeżycia, co potem mu właśnie też pozwoliło pracować w Afryce i w Zambii. No, taka chęć budowania, chęć przetrwania była tą częścią, która właśnie była w Zambii też potrzebna, bo on umiał też mobilizować tych swoich współbraci, że nawet w najgorszych warunkach można przeżyć, można po prostu z poczuciem humoru, z jakimś takim dystansem do siebie przetrwać najgorsze i to też dawało otuchę dla tych, z którymi pracował potem w Zambii.
Tak, czyli tą jakby naukę, jakby widać jakby też po jego śmierci, że naucza nadal nas, żeby entuzjastycznie podchodzić do życia, ale tak, zarazem z pokorą i na pewno to też pomaga i żeby ludzie podejmowali działalności misyjne, ponieważ przez swoje życie to jest najlepsze świadectwo tego, że warto właśnie pomagać drugiemu człowiekowi, nie zważając na jego kolor skóry czy pochodzenie.
Wejdę tu w słowo, pani redaktor, bo tak zwrócę się do pani. Słuszna sugestia i uwaga. Tak naprawdę sam pomysł powołania fundacji muzeum właśnie miał to na myśli, prawda? Taki był cel, prawda? Żeby stworzyć miejsce, gdzie ludzie, którzy tutaj przyjadą, zapoznają się z życiorysem kardynała Kazłowieckiego i to spowoduje w tych ludziach, prawda? Czy usłyszą o nim poprzez konferencje, czy poprzez wystawy, że to spowoduje właśnie taką chęć w młodych ludziach, czy w innych ludziach właśnie no, zainteresowanie się misjami, spojrzeniem na tym, że jeszcze w świecie no, nie wszędzie ta nauka o Jezusie Chrystusie, o Zbawicielu dotarła. A jeżeli dotarła, no to trzeba ją pielęgnować, trzeba ją wzmacniać i to przyświecało tak naprawdę pomysłodawcom. Historia życia i działalności kardynała Kozłowieckiego, o czym zawsze mówimy, podkreślamy, mogła pójść dwutorowo. Z jednym torem to raz do roku byłoby wspomnienie o kardynale Kozłowieckim w dniu jego śmierci. I drugi tor to jest to, co się wydarzyło, prawda? Czyli powołanie fundacji, powołanie muzeum, ale też pani tu słusznie zauważyła, pani redaktor, że dzięki właśnie temu kardynał jest jakby cały czas przemawia, mówi do nas, prawda? Swoim pięknym życiem, swoim życiorysem. Więc to jest jakby cała misja tutaj działalności fundacji i muzeum, tak.
Warto podkreślić, że tutaj diecezja sandomierska ma swojego emisariusza, czyli dyrektora papieskich dzieł misyjnych, księdza Daniela Korycińskiego, który też jakby trzyma taką pieczę nad tą naszą misyjnością, nad tymi takimi akcjami, które prowadzi i jakby angażuje szkoły, młodzież, przez to też jakby jednoczy tych młodych ludzi w takich bardzo prostych gestach. No, niedawno mieliśmy taką akcję Patronek dla Zambii. Można sobie zobaczyć na Facebooku, no nasze muzeum wyglądało jak jeden wielki opatrunek, ale to było fajne, bo każdy mógł dać coś z siebie i każdy mógł podzielić się tym, także ja myślę, że to tak też opatrzność Boża czuwa, że to tak się wszystko ładnie nam składa i mamy ludzi, którzy przychodzą do nas i chcą nam pomagać i chcą współpracować, to, co pan Bogdan, pan dyrektor najlepiej wie, bo utrzymanie muzeum jest wysiłku, wymaga ogromnego.
Tak.
Dziękuję za rozmowę. Gośćmi studenckiej popołudniówki byli pani Katarzyna Cesarz-Kustosz oraz pan Bogdan Romaniuk, dyrektor Muzeum imienia kardynała Adama Kozłowieckiego. Zapraszamy, aby odwiedzić muzeum znajdujące się w Hucie Komorowskiej oraz zapraszamy na Dni kardynała Adama Kozłowieckiego, które odbędą się 6 września. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie audycji o polskim misjonarzu. Do usłyszenia jak zwykle w poniedziałek o 16:30 z Panem Bogiem.